Dzień dobry, Patryk Strzałkowski. To rozmowa Gazeta.pl. Naszymi gośćmi są dzisiaj doktor habilitowany Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Ochrony Mokradeł. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Marta Klimkiewicz, klient R w Prawnicy dla Ziemi.
Dzień dobry.
W tym tygodniu Unia Europejska miała już finalnie przyjąć tak zwane prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych. Mówiło się, że to głosowanie jest tylko formalnością. Ostatecznie głosowania nawet nie było, ponieważ nie znalazło się poparcie większości państw, w tym Polska, która ogłosiła, że nie będzie popierać takiego prawa. Za chwilę chciałbym poprosić o komentarz do tej decyzji polskiego rządu, którą wcześniej Donald Tusk ogłosił na konferencji prasowej, ale najpierw wyjaśnijmy może słuchaczom i słuchaczkom, co właściwie kryje się za tym terminem, co to oznacza odbudowa zasobów przyrodniczych i o co chodziło w tym unijnym rozporządzeniu.
Może zacznijmy od tego, na jakie problemy to rozporządzenie miało odpowiadać, dlatego że jak słyszymy Nature Restoration Law, czy też odbudowa zasobów przyrodniczych, to od razu otwiera nam się szuflada, że ten akt legislacyjny dotyczy tylko przyrody. I sobie go tam wsadzamy w tą szufladkę. Natomiast prawda jest taka, że to konkretne rozporządzenie miało być odpowiedzią na wyzwania daleko wykraczające poza kryzys przyrodniczy. Czyli miało być odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Miało być odpowiedzią na wyzwania związane ze stabilnością, długofalową stabilnością gospodarki europejskiej. I taki był tak naprawdę punkt wyjścia do zaprojektowania tego aktu prawnego. Komisja Europejska przedstawiła projekt tego rozporządzenia w 2022 roku i od tamtej pory rozporządzenie szło przez kolejne instytucje unijne. W listopadzie ubiegłego roku ostateczny tekst rozporządzenia został przyjęty zarówno przez Radę Unii Europejskiej, jak i przez Parlament Europejski po burzliwych negocjacjach trójstronnych. I spodziewaliśmy się, że w ten poniedziałek, właśnie miniony, w tym tygodniu, że zostanie postawiona kropka nad i w tym długotrwałym procesie legislacyjnym, który, przypomnę, miał na celu nie tylko odbudowę zasobów przyrodniczych w Unii Europejskiej, ale też zapewnienie nam stabilnej i bezpiecznej przyszłości. Niestety to się nie wydarzyło. I zanim może powiemy sobie, dlaczego to się nie wydarzyło, to chciałabym poprosić mojego kolegę, żeby powiedział dwa słowa o tym, czym jest odbudowa przyrody?
No właśnie, bo to są bardzo, bardzo daleko idące hasła czy twierdzenia, co to prawo miało robić, dbanie o bezpieczeństwo ludzi, o bezpieczeństwo żywnościowe. Co w takim razie kryje się za tym i w jaki sposób ta kwestia przyrody łączy się właśnie z tym, co jest tym dla ludzi, dla naszego bezpieczeństwa pod różnymi względami?
Kwestia przyrody łączy się ze wszystkim, co jest dla ludzi, żyjemy w przyrodzie. Ale przede wszystkim wiąże się bardzo mocno z gospodarką na wsi, z rolnictwem. Znaczy, prowadzimy gospodarkę rolną, najróżniejsze uprawy, dzięki temu, że istnieją ekosystemy. Dzięki temu, że istniały jakieś naturalne ekosystemy tam, gdzie teraz są pola i łąki. I wykorzystujemy ten potencjał zgromadzony przez dawne ekosystemy. To jest żyzność gleb na przykład. Oraz dzięki temu, że są w okolicy naturalne lub półnaturalne ekosystemy, w których żyją owady zapylające na przykład, w których retencjonuje się woda, która może dotrzeć na te pola, w których oczyszczają się wody spływające z pól, zanim trafią do rzek i jezior. Europa jako jeden z najbardziej przekształconych przez rolnictwo przede wszystkim rejonów świata ma te usługi ekosystemowe, tak o tym mówimy, zapewniane przez ekosystemy bardzo mocno nadwrężone. I nie ma wątpliwości, że rolnictwo jest jedną z najważniejszych przyczyn wielkoskalowej degradacji usług ekosystemowych na świecie, w szczególności w Europie. I tu nie ma winy rolników. To jest po prostu jedna z takich najbardziej bolesnych prawd naszego rozwoju cywilizacyjnego. Przekształcając ekosystemy naturalne w rolnicze, zabieramy przyrodzie część przestrzeni i okej, musimy się z tym pogodzić, ale jeżeli chcemy, żeby to rolnictwo dalej mogło funkcjonować, to musimy przynajmniej część tych ekosystemów naturalnych i półnaturalnych odtworzyć oraz przywrócić niektóre mechanizmy ekologiczne na tych wyjałowionych przez setki lat użytkowania polach, żeby to rolnictwo długofalowo dalej było możliwe w sposób oparty na przyrodzie, a nie w sposób całkowicie techniczny, czyli wysokie dawki nawozów, środki ochrony roślin w dużych ilościach. Tego nie unikniemy, to pewnie będzie. Ale możemy zmniejszyć konieczność, zmniejszyć obciążenie rolnictwa dla przyrody i jednocześnie odbudować produktywność tych pól poprzez chociażby przywracanie wysokiej zawartości węgla w glebach mineralnych, w głównych typach gleb rolniczych, co jest jednym z postulatów Nature Restoration Law, czyli prawa o odbudowie przyrody. A prawo o odbudowie przyrody ma też drugą nogę, drugą część. Większość postulatów jest związanych z tymi siedliskami, które już zdecydowaliśmy się dawno w Europie chronić, czyli tak zwanymi siedliskami Natura 2000, które też są w marnym stanie. My je chronimy, ale nie dajemy rady, bo są odwodnione, bo są pofragmentowane. I te postulaty, żeby przywrócić do dobrego stanu do 2050 90% zdegradowanych ekosystemów europejskich, dotyczy tych siedlisk naturowych, a więc nie obszarów rolniczych. To jest osobny postulat. Co więcej, dotyczy 90% czy 100%, bo można obniżyć do 90% według zapisów, tego, co rządy państw uznają za wskazane w planach odbudowy zasobów przyrodniczych. Więc po pierwsze dwa kierunki. Działamy na ekosystemach, które i tak chcemy chronić, siedliskach przyrodniczych, resztkach naszego przyrodniczego dziedzictwa. Drugi kierunek, naprawiamy warunki na obszarach rolniczych, tak żeby możliwe było długotrwałe rolnictwo poprzez odbudowę zasobów węgla, odbudowę retencji i odbudowę populacji owadów zapylających. I co najważniejsze, to nie jest pomysł, który przyszedł te dwa lata temu. To jest 40 lat pracy ekspertów. Powstała w ogóle w latach 80. XX wieku nowa dziedzina ekologii. Ekologiczne podstawy odtwarzania ekosystemów. Rozwijała się bardzo prężnie, coraz szybciej, odpowiadając najpierw na kryzys bioróżnorodności, a później na potrzebę mitygacji zmian klimatu i adaptacji do tych zmian klimatu. Więc jest to efekt najpierw bardzo, bardzo wielu prac naukowych, prób pilotowych, odtwarzania w rezerwatach i tak dalej. No a później w końcu rekomendacji naukowców dla polityków tak dalej być nie może. Musimy odbudować część przyrody, jeżeli chcemy zachować nasz sposób funkcjonowania w Europie. Później parę lat przygotowywania rozporządzenia, więc to była długa, konsekwentna droga. Bardzo byłoby szkoda, gdyby decyzja polityczna, nie wiemy czym poparta, przekreśliła tę pracę. Bo jest to jednocześnie odpowiedź na wyzwania epoki zmian klimatu i kryzysu bioróżnorodności, żeby coś z tym zrobić. Właściwie taka
Jeszcze o tę decyzję polityczną i konsekwencje za chwilę chciałbym zapytać, ale jeszcze zostając przy praktyce tego, to czy mogą państwo powiedzieć, na czym dokładnie to polega, to odtwarzanie tych zasobów przyrodniczych, z czym to dokładnie się wiąże, bo że nie każdy jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy, że jakiś ekosystem jest zdegradowany, no i co musimy zrobić lub czego nie robić, żeby mógł on się odbudowywać.
Okej, to zacznijmy od obszarów rolniczych pól. To większość osób pewnie wie, rolnicy to wiedzą, że większość gleb rolniczych w Polsce jest wyjałowiona w efekcie corocznej orki od setek lat często, bo zwykle mamy długie setki lat kontynuacji tych upraw rolnych. I receptą na to jest odpowiednie zmianowanie, jest dbanie o to, żeby na polu była roślinność przez cały lat, międzyplony, zmiany technik upraw na bezorkowe. Pamiętajmy, że wszystkie działania w ramach Nature Restoration Law mają być dobrowolne dla rolników, natomiast na państwie ciąży obowiązek stworzenia mechanizmów zachęt. Więc to nie jest obowiązek przejścia na przykład na uprawę bezorkową, ale jest to ułatwienie, obowiązek dla państwa stworzenia ułatwień, żeby na taki sposób gospodarki rolnicy mogli przechodzić. A wiemy o tym, że ci, którzy przeszli, mają lepszą produktywność, mniej wydają na nawozy, większą retencję wody w glebie, a jednocześnie my zyskujemy jako my jako ludzie i my jako przyroda, jako kraj, większą bioróżnorodność, bo tu mowa chociażby o bioróżnorodności w glebach. Odtwarzanie populacji owadów zapylających. Chodzi o to, żeby fragmenty w krajobrazie rolniczym przestrzeni przeznaczyć na łąki półnaturalne, kwietne, miedzę, żeby przejście między rzeką czy lasem a polem było płynne, żeby było tam miejsce na żerowanie i na siedliska dla owadów, które zapylają nasze uprawy. No i ważna część Nature Restoration Law dotyczy obszarów podmokłych, a w szczególności torfowisk. Tego dotyczyło sporo kontrowersji i nieporozumień.
No właśnie, chyba rok temu czy dwa w trakcie prac nad jeszcze wcześniejszych nad tym rozporządzeniem przez wiele polskich mediów przeszła fala nagłówków o tym, że Komisja Europejska każe polskim rolnikom zalewać pola. I właśnie znaczy, to miał być efekt tego
narracja rozporządzenia. Narracja jest kompletnie błędna albo manipulacyjna. Po pierwsze, nie pola, tylko to przywracanie wysokiego uwilgotnienia dotyczy torfowisk. Część z nich może być w tej chwili użytkowana jako pola orne, ale w Polsce jest to bardzo niewielki odsetek. Nasze osuszone torfowiska, bo osuszyliśmy 85% co najmniej polskich torfowisk w przeszłości, są w większości użytkowane jako łąki trwałe. Z przeznaczeniem na pasze dla krów, to siano jest koszone. Celem jest nie zalanie, tylko tak zwany rewetting, czyli przywrócenie wilgotności. Naturalne torfowisko ma poziom wody na około minus 10, minus 15 centymetrach średni. To znaczy, że jeżeli wiosną czy zimą on jest wyższy, to latem może spadać do minus 30, 40, nawet pół metra. To po pierwsze. Dlaczego my mamy, więc nie zalewanie, a przywracanie wilgotności? Po drugie, dlaczego my mamy przywracać wilgotność na torfowiskach? Po pierwsze, dlatego, że po wielu latach gospodarowania na silnie osuszonych torfowiskach ta gospodarka dalej się nie opłaca. Po drugie, dlatego, no to było głównym motywem umieszczenia tego w Nature Restoration Law, fakt, że osuszone torfowiska są bardzo silnym źródłem gazów cieplarnianych. Torf w warunkach bagiennych, kiedy torfowisko jest żywe, akumuluje węgiel organiczny, czyli rośliny usuwają węgiel z atmosfery, dwutlenek węgla, wbudowują ten węgiel w swoje tkanki, on pozostaje w torfie. Torfowisko jest ochładzaczem klimatu tak naprawdę. Mm-hmm. Natomiast osuszone torfowisko to jest ekosystem, w którym ten torf się rozkłada jak rośliny na kompoście i dwutlenek węgla emitowany jest w tempie 15-20 razy szybszym niż akumulował się w torfowisku bagiennym. Jeżeli my podwyższymy poziomy wody, ostatnie zdanie, to powstrzymamy te emisje. Chodzi w skali Polski o jakieś 10% naszych emisji całkowitych, w skali Unii Europejskiej o 5% emisji z gospodarki, jeśli chodzi o torfowiska. Tylko, jednak to będzie ostatnie zdanie. Ambicje, jeśli chodzi o torfowiska, zostały bardzo ograniczone w Nature Restoration Law. Te zapisy, które w tej chwili mamy, my jesteśmy w stanie zrealizować do 2050 roku na gruntach Skarbu Państwa, w tym w parkach narodowych, ewentualnie na gruntach KOWR-u. Ponieważ również w odpowiedzi na protesty rolników czy negocjacje tutaj dokonano bardzo silnych kompromisów. Więc my mamy tak naprawdę do 2050 ponownie uwodnić 140 czy 150 tysięcy hektarów torfowisk, z czego część można wykonać w lasach, więc to jest 90 tysięcy hektarów na obszarach rolniczych do 2050. Potrzebujemy zrobić więcej, ale te minima są kompletnie, nie dotykają rolników. My to możemy na gruntach Skarbu Państwa.
No to w takim razie, skoro z jednej strony nie mamy takiego przymusu, jeśli chodzi o te działania dla rolników, z drugiej strony one niosą różnego rodzaju korzyści, no to skąd takie stanowisko rządu? Jak też pani je ocenia? Bo w komunikacie, który wysłało nam Ministerstwo Klimatu, czytamy, że to właśnie wątpliwości związane z po pierwsze z rolnictwem, a po drugie z finansowaniem były powodem decyzji polskiego rządu, żeby tego prawa nie popierać.
Z naszych informacji wynika, że w resorcie klimatu i środowiska było duże zrozumienie dla konieczności odbudowy przyrody na wielką skalę. I jeżeli chodzi o argumenty merytoryczne, to z tamtej strony nie było żadnego sprzeciwu. Natomiast niestety trzeba powiedzieć sobie wprost, że z informacji, które posiadamy my jako organizacje pozarządowe, wynika, że decyzja o tym, że Polska ostatecznie nie poprze rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych, zapadła na poziomie prezesa Rady Ministrów. że na ostatniej prostej, w tygodniu poprzedzającym głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, zapadła decyzja, że jednak Polska poparcia nie udzieli. I to było duże zaskoczenie. Z tego względu, że o ile my jako organizacje pozarządowe spodziewaliśmy się, że poprzedni rząd nie będzie popierał Nature Restoration Law i zresztą tak było, to biorąc pod uwagę postulaty wyborcze ugrupowania premiera Tuska i całej koalicji rządzącej obecnie, spodziewaliśmy się, że ochrona przyrody, odtwarzanie przyrody będzie znacznie wyżej na ich agendzie politycznej niż, jak się okazało, jest. I że skorzystają z tej tak naprawdę epokowej szansy, żeby poprzeć rozporządzenie, które mogło i może, miejmy nadzieję, że może, nie mówmy w czasie przeszłym, które może realnie wpłynąć na to, jak nam się żyje w Europie. Dlatego, że proszę pamiętać, że rozporządzenie to jest taki akt prawny, który obowiązuje w momencie wejścia w życie wszystkie państwa członkowskie. To nie jest dyrektywa, którą trzeba transponować do krajowego porządku prawnego. W momencie, kiedy Nature Restoration Law zostałoby przyjęte, opublikowane w dzienniku urzędowym, minęłoby 20 dni, weszłoby w życie. Państwa musiałyby opracować w ciągu 2 lat krajowe plany odbudowy, czyli bardzo szybko, bardzo sprawnie, na dużą skalę, w sposób skoordynowany odpowiedzielibyśmy na bardzo palące wyzwania, których skutków już doświadczamy. No, polskie rolnictwo każdego roku ponosi straty rzędu 6,5 miliarda złotych z uwagi na suszę. I Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje jasno, że żeby zaradzić temu problemowi, najlepiej jest stosować rozwiązania oparte na przyrodzie, renaturyzację mokradeł, renaturyzację rzek, renaturyzację ekosystemów leśnych. Czyli to są straty, które ponosimy już w tej chwili, a wszystkie modele wskazują, że będzie tylko gorzej. I teraz, jeżeli wszystkie argumenty merytoryczne przemawiają za tym, żeby tego typu akt prawny poprzeć, jeżeli w krajowym krajobrazie politycznym też raczej to wszystko wskazywałoby na to, że rząd powinien opowiedzieć się za Nature Restoration Law, to jeżeli pan pyta o to, dlaczego finalnie polski rząd nie udzielił swojego poparcia temu aktowi prawnemu, to nasze oczy zwracają się ku poletku europejskiemu. Dlatego, że nadchodzą eurowybory. Europejska Partia Ludowa, w której skład wchodzi Platforma Obywatelska, również od dłuższego czasu opowiadała się przeciwko Nature Restoration Law z uwagi na to, że w naszej ocenie starała się zapewnić sobie głosy rolników i bardziej konserwatywnych wyborców. I niestety wygląda na to, oczywiście to są spekulacje, ale myślę, że uprawnione, biorąc pod uwagę analizę krajobrazu, który mamy przed sobą, politycznego, że niestety Nature Restoration Law padło łupem politycznych rozgrywek przedwyborczych.
Może skoro są tutaj, no z jednej strony są te polityczne rozgrywki, z drugiej strony rząd właśnie mówi o tych obawach protestów rolników, którzy jakoś wciąż mimo tych kompromisów się nie zgadzają. Może jesteśmy w stanie robić to samo bez tego unijnego rozporządzenia, tylko na podstawie polskich przepisów o ochronie przyrody, tych, które istnieją, czy które mogą być stworzone. I no bo rząd też oficjalnie mówi, że zgadza się z tym, że trzeba odbudować zasoby przyrodnicze, tylko nie w taki sposób, jak jest to zapisane w tym rozporządzeniu.
Jeżeli mogę, mam wrażenie, że z tą narracją jest jeden podstawowy problem. Gdybyśmy tak doskonale radzili sobie z ochroną i odbudową przyrody bez takich twardych rozwiązań legislacyjnych, to nie mielibyśmy sytuacji takiej, jaką mamy obecnie w Europie, że 80% siedlisk chronionych europejskim prawem jest w złym lub niezadowalającym stanie. W Polsce, no my akurat niestety przystajemy tutaj do średniej unijnej, bo tylko 20% tych siedlisk jest w dobrym stanie. Więc te liczby pokazują jasno, że potrzebujemy ambitnych, skutecznych rozwiązań prawnych, bo te, które mamy, niestety nie załatwiają nam problemu.
A jeśli chodzi o już trochę odchodząc od tego prawa, albo może jeszcze jedno pytanie, czy Państwa zdaniem jest jeszcze jakieś pole do kompromisu, to znaczy czy w tym, w jaki sposób już rozwodniono niektóre przepisy tego rozporządzenia, czy jest pole do tego, żeby coś jeszcze tam zmienić, żeby z jednej strony jakoś złagodzić te obawy, a z drugiej wciąż no, spełniało ono swoją funkcję?
Jeżeli mogę. Chciałabym powiedzieć od perspektywy stricte proceduralnej, że na tym etapie procesu legislacyjnego, jeżeli wprowadzono by zmiany do tego rozporządzenia, to mielibyśmy w perspektywie powtórkę całej drogi, którą pokonało to rozporządzenie przez wszystkie instytucje unijne, ponieważ znowu zarówno Rada, jak i Parlament musiałyby przystać na zmienioną treść rozporządzenia. Czyli w praktyce, przy dużym optymizmie, patrzylibyśmy na kolejny rok, półtora, dwa lata procesu legislacyjnego, a patrząc nieco bardziej realistycznie, najprawdopodobniej oznaczałoby to śmierć tego rozporządzenia. Ponieważ mamy eurowybory, nie wiadomo, jaka konstelacja polityczna nam się ukonstytuuje po wyborach, czy chociażby sama Komisja Europejska będzie równie ambitnie podchodziła do tego, jak to rozporządzenie powinno brzmieć, a warto pamiętać, że na każdym etapie Komisja Europejska może ten projekt wycofać.
To przechodząc już trochę bardziej na to, co dzieje się w Polsce. Mamy nowy rząd, który właśnie, tak jak pani mówiła, miał w swoich postulatach ochronę lasów, też odtwarzanie ekosystemów wodnych. Czy przez te trzy pierwsze miesiące rządu widzicie państwo coś, co daje sygnały, że rzeczywiście rząd chce jakoś spełniać te postulaty, czy na razie nie ma o czym za wiele mówić?
Nie, no były te działania, te decyzje, wyłączenia wycinek w lasach, po pierwsze. Po drugie, negocjacje nad przyjęciem strategii ochrony mokradeł, która była zamówiona jeszcze za poprzedniego rządu, schowana do szuflady, teraz wyjęta i ma być wkrótce poddana konsultacjom i przyjęta. Powstaje zespół międzyresortowy do spraw odtwarzania właśnie obszarów podmokłych, więc te ruchy są. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jak gdyby tutaj stara się wypełniać te postulaty. Może nie od razu da pełną skalę, tak jakby tego chcieli przyrodnicy, ale daje wyraźne sygnały, że tak jest. No co więcej, jeżeli Donald Tusk mówi, my to i tak będziemy robić, bo potrzebujemy tego dla retencji, dla walki z suszą, tylko będziemy robić wtedy, kiedy będziemy na to mieli pieniądze, ochotę i przestrzeń, czy jakoś tak. To pokazuje, że nie ma takiego fundamentalnego sprzeciwu. No, tu się we mnie od razu burzy coś, no bo jak słyszę, że my to i tak będziemy robić, to nie jest, panie premierze, tylko dla pana rządu rozporządzenie, tylko zobowiązania są do 2050 roku. Życzę wszystkim, żeby tak długo rządzili, ale raczej będzie jeszcze parę zmian do tego czasu. Więc my potrzebujemy prawa, żeby ono tworzyło ramy tego, co mamy robić i żeby zobowiązywało rządy do przyjmowania instrumentów, które są potrzebne ludziom, rolnikom. Więc wszystkie państwa, które się sprzeciwiły, mówią, my jesteśmy za odbudową przyrody, ale i w tym ale zwykle wskazują na finansowanie. Więc może tutaj jest pole do szukania, może nie kompromisu, tylko rozwiązania, tak? Mhm. Przyjęcia tego poprzez znalezienie rozwiązań finansowych.
No właśnie, jak jest z tym finansowaniem? Czy to prawo w takim kształcie niosło ze sobą jakieś poważne koszty, jeśli chodzi o ochronę przyrody, czy odbudowę zasobów przyrodniczych? Przez kraje takie jak Polska i czy za tym szły jakieś czy środki europejskie, czy narzędzia, żeby pokrywać te koszty, które mogłyby rosnąć?
Znaczy, Komisja Europejska w ocenie skutków regulacji wskazuje, że przede wszystkim każde euro zainwestowane w odbudowę przyrody przynosi zwrot rzędu 8 euro, 10 euro, nawet niektóre szacunki mówią o 38 euro. Dlatego takie jest założenie na wejściu, że odbudowa przyrody po prostu nam się opłaca ekonomicznie. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to również przeanalizowano dostępne instrumenty finansowe, którymi dysponuje Unia Europejska. I okazało się, że koszty, które państwa członkowskie i sama Unia musielibyśmy ponieść w związku z odbudową, że one mogłyby zostać pokryte przez dostępne fundusze. Rzeczywiście nie ma dedykowanego instrumentu finansowego na odbudowę przyrody i być może gdyby taki instrument się pojawił, to rzeczywiście wiele obaw mogłoby zostać złagodzonych. Mhm.
A czy wiedzą państwo, czy jest coś wspólnego, co łączy te kraje, bo tak jak zresztą rząd mówi, Polska nie jest jedynym państwem, które się sprzeciwia na nie lub wstrzymywały się od głosu. Też kraje, które kojarzą się z różnymi zielonymi politykami, czy nawet z naturą Szwecja, Finlandia, Holandia, słynąca z zielonego transportu. Jakby co, czy jest jakaś część wspólna, która budzi obawy tych różnych państw?
Warto może podkreślić, że najbardziej bulwersującym przykładem zwrotu akcji w kontekście poparcia dla Nature Restoration Law były Węgry. Ponieważ Węgry od początku popierały rozporządzenie. Co więcej, wiemy od naszych kolegów z Węgier, że już rząd węgierski zaczął wydawać pieniądze na późniejsze wdrażanie rozporządzenia, na przygotowanie krajowego planu odbudowy. Natomiast na ostatniej prostej pan Viktor Orbán stwierdził, że jednak z tego co wiemy od naszych kolegów z Węgier, w ramach jakichś politycznych targów wycofa poparcie dla rozporządzenia. I tak naprawdę to zadecydowało o tym, że w dużej mierze to zadecydowało o tym, że w poniedziałek głosowanie w tej sprawie się nie odbyło. Dlatego, że po prostu prezydencja belgijska została postawiona przed faktem dokonanym, że nie ma kwalifikowanej większości, nie będzie tej kwalifikowanej większości w poniedziałek na głosowaniu Rady. No i dlatego zdjęła to głosowanie z agendy. Co jest ostatecznie ruchem dosyć sprytnym. Dlatego, że gdyby głosowanie zostało na agendzie, mogłoby zostać przegłosowane negatywnie i po prostu to oznaczałoby koniec rozporządzenia. Natomiast w tej sytuacji, w której się znajdujemy obecnie, jest szansa na to, że Nature Restoration Law jeszcze raz stanie na Radzie i wtedy być może uda się już uzyskać większość.
Czyli jak już tutaj rozwiązaniem z państwa perspektywy było, by niekoniecznie to, żeby coś zmieniać, otwierać to prawo na nowo, tylko żeby jednak spróbować przekonać któreś z państw, na przykład Polskę, bo wydaje mi się, że też tych głosów nie zabrakło wiele, prawda, żeby ta większość się znalazła.
Zdecydowanie to jest lepsza droga z tych względów, o których mówiłam. Otwieranie treści rozporządzenia najprawdopodobniej doprowadziłoby nas do jego powolnej, cichej śmierci gdzieś tam na biurkach różnych unijnych instytucji. Natomiast jeżeli teraz uda się zdobyć większość i prezydencja belgijska dostanie jasne deklaracje od państw członkowskich, że rzeczywiście mamy większość kwalifikowaną, to wtedy albo postawi Nature Restoration Law na innej radzie do innych spraw. Nie wiem, czy do spraw rolnictwa, czy do spraw międzynarodowych mają różne możliwości. No albo już po eurowyborach 17 czerwca będziemy mieli kolejną radę do spraw środowiska. No i wtedy powinno się to znaleźć na agendzie.
Przede wszystkim bardzo potrzebujemy tego prawa. To jest pilne. Znaczy, nie ma wątpliwości, że jesteśmy w kryzysie klimatyczno-ekologicznym bardzo szybko postępującym. Te temperatury, które mieliśmy w zeszłym roku i w dalszym ciągu, bardzo odbiegająca od średniej z długolecia temperatura. To są realne zagrożenia dla funkcjonowania naszej gospodarki, dla dobrostanu człowieka i dla funkcjonowania rolnictwa i dla funkcjonowania przyrody, ochrony gatunku. Więc musimy to przyjąć. Ten dokument, który mamy na stole, przeszedł tą ścieżkę legislacyjną, jest już przedmiotem bardzo wielu kompromisów. On naprawdę został bardzo rozwodniony. Dla przyrodników były to trudne do przełknięcia często kompromisy, no bo zmniejszające poziom ambicji. Tak naprawdę te minima odtwarzania ekosystemów bogatych w węgiel, jak torfowiska, są niezgodne z innymi przyjętymi politykami, polityką klimatyczną, porozumieniem paryskim. No skoro mamy do 2050 wyzerować emisję netto, a mówimy, a w torfowiskach to tylko zmniejszymy o 10 czy 15% emisję, bo resztę to została wynegocjowana, że nie, no to mamy tutaj niezgodność, więc my i tak będziemy musieli to robić. To jest naprawdę minimalny, podstawowy dokument, który ma nam dać kierunek i jakieś ramy prawne do tego, żeby zmieniać choć trochę politykę w zakresie dopłat dla rolników i w zakresie odtwarzania ekosystemów takich, które mają zmniejszyć obciążenie środowiska, między innymi przez rolnictwo. Bagienne strefy buforowe, odtwarzanie rzek po to, żeby ryby mogły nimi migrować. Zapomniałem o tym dodać wcześniej. To też jest bardzo ważny element. Także to prawo nie jest kompletnie przeciwko rolnikom. Ustawianie tego jako głównej osi sporu jest manipulacją. I jeśli coś łączy, teraz już odpowiadam na pytanie, te państwa, które odpowiadają na nie, no to prasa robiła śledztwo. To jest to manipulacyjna narracja, która jest ukierunkowana na wykształcenie, wykreowanie tego rzekomego konfliktu pomiędzy interesem rolnictwa a zapisami Nature Restoration Law. Jeśli ten konflikt jest, to dotyczy gigantycznych, wielkoobszarowych gospodarstw, które rzeczywiście zagrażają przyrodzie, ale my ich nie chcemy w Polsce i to wszystkie rządy mówiły, że nie chcemy gigantycznych holdingów rolniczych, które nie zostawiają miejsca na miedzę, na strumienie czy zadrzewienia. Chcemy gospodarstwa rolnicze do kilkuset hektarów i dla takich to Nature Restoration Law jest dobre.
Ale wydaje mi się, że troszeczkę się zbyt skupiliśmy w naszej dyskusji i ogólnie jest chyba zbyt duży nacisk w debacie publicznej na te kwestie związane z rolnictwem. A warto podkreślić, że Nature Restoration Law zawiera w swoich zapisach odbudowę przyrody nie tylko na terenach wiejskich, ale również w lasach.
Dokładnie.
Odbudowę przyrody rzecznej, w ogóle przywracanie łączności ekologicznej, swobodnego przepływu w rzekach. Oczywiście mówimy tutaj też o morzu, bo renaturyzacja na lądzie to jedno, ale też będzie dotyczyła ekosystemów morskich. Czy wreszcie w miastach? Nature Restoration Law ma osobny artykuł poświęcony przyrodzie w miastach, gdzie jest jasno powiedziane, że mamy dążyć do tego, żeby zwiększać powierzchnię terenów zieleni w miastach, żeby zwiększać pokrycie koronami drzew w miastach, a to jest kluczowe z perspektywy zdrowia publicznego, dlatego że zmiany klimatu powodują falę upałów w miastach, które co roku powodują tysiące przedwczesnych zgonów. I warto pamiętać o tym, że Nature Restoration Law nie tylko dotyka tematów związanych z rolnictwem, ale również w swoim zamyśle miało zapewnić nam bezpieczeństwo w miastach, w których żyjemy.
To kolejny bardzo ważny wniosek dotyczący tego, w jaki sposób człowiek, tak jak pan mówił na początku, jest częścią, żyje w przyrodzie, nie da się tego rozłączyć i to jest bardzo ważny argument za to, za tym, żeby ją chronić. Zobaczymy, czy rząd usłyszy te argumenty i zmieni swoją decyzję. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienie tych kwestii. Naszymi gośćmi w rozmowie Gazeta.pl był doktor habilitowany Wiktor Kotowski. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Oraz Marta Klimkiewicz. Dziękuję również za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To wszystko w dzisiejszej rozmowie Gazeta.pl. Na kolejny program zapraszam po świętach. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.